Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przyszedł do świątyni i nauczał. Przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Wczoraj w czasie homilii wprowadzającej trochę do głównego tematu tych rekolekcji adwentowych starałem się powiedzieć właśnie coś o tym fundamentalnym, można powiedzieć, akcie chrześcijanina, każdego chrześcijanina, jakim jest akt wiary. I w ramach takiej krótkiej powtórki z tych treści wczorajszych chciałbym zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Przede wszystkim na to, żebyśmy zapamiętali sobie to, żeby nam to utkwiło w pamięci, że wiara jest czymś, co tak naprawdę decyduje o naszym człowieczeństwie. Człowiek jest jedyną istotą na tym świecie, która jest zdolna do aktu wiary. I jestem przekonany o tym głęboko, że żadna inna władza duchowa w człowieku, czy to rozum, czy właśnie dobra wola, czy cokolwiek innego, nie decyduje o naszym człowieczeństwie. Ale to, że jesteśmy w stanie wznieść się ponad samych siebie, ponad swoją ograniczoną egzystencję, swoje osobiste doświadczenie, do poziomu absolutu, do poziomu, w którym jesteśmy w stanie zjednoczyć się w jakiś sposób właśnie przez akt wiary z najwyższą miłością, z najwyższym rozumem, z kimś, z czymś, z kimś, kto ogarnia całą rzeczywistość. I ta nasza możliwość decyduje o naszym szczęściu. Jeśli bycie człowiekiem zależy od dokonania tego aktu wiary, to bycie człowiekiem w pełni, człowiekiem szczęśliwym, zależy właśnie od umiejętności pełnego zawierzenia, umiejętności pełnego wejścia w tę rzeczywistość wiary. Druga rzecz, o której chciałbym, żebyśmy pamiętali, to to, że wiara jest właśnie, to się z tym wiąże, co przed chwilą też powiedziałem, czymś, co otwiera nam oczy, pozwala spojrzeć na rzeczywistość z nowej, pełniejszej perspektywy. Słyszeliśmy o tym dzisiaj także w pierwszym czytaniu. Balaam, to jest bardzo ciekawa postać, miał złorzeczyć Izraelowi. Ale kiedy zobaczył obozy Izraela, obozy wojenne rozłożone na polu, dostrzegł nagle prawdziwą rzeczywistość, to znaczy piękno tego ludu, który był ludem Bożym i nie był w stanie mu złorzeczyć, ponieważ miał właśnie otwarte zmysły wiary. Poprzez wiarę dostrzegł piękno narodu wybranego. Ale jednocześnie wiara jest pewnym trudem i wysiłkiem, jej nieodłączną siostrą, bliźniaczką, można powiedzieć, jest niepewność. Dlatego też słyszymy dzisiaj z ust Balaama, że tak, widzę oczami wiary, ale jeszcze nie w pełni, jeszcze z daleka. I z tym musimy się pogodzić, że owszem, wiara daje nam nowe zmysły, nowy, pełniejszy sposób patrzenia na rzeczywistość, ale nie daje nam takiej naocznej pewności, która gwarantowałaby nam od pierwszego momentu niewzruszone przekonanie. Wiara jest drogą. I trzecia rzecz to to, abyśmy zapamiętali sobie, że wiara jest tak naprawdę jedynym antidotum na ten kryzys, który toczy ludzkość od zawsze, choć wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jakoś szczególnie mocno, mianowicie kryzys, chorobę, słabość ludzkiego ducha. Tę słabość, którą dzisiaj także w Ewangelii wykazali się faryzeusze, małoduszni, małostkowi, kalkulujący, dbający tylko o swoje drobne, prywatne interesy, nie byli w stanie odpowiedzieć Jezusowi, dlatego że byli głusi właśnie na to wołanie o wiarę, które płynęło z ust Jezusa. Powiedzieli: nie wiem. Trwali w zawieszeniu, tak jak dzisiaj w wyniku tej słabości, choroby ludzkiego ducha trwa także wielu z nas i wielu naszych bliźnich. Moi drodzy, ale wiara, o której mówimy, to nie jest jakaś, nie wiem, pusta, czysta forma. Wiara, o której mówimy, wiara, która bardzo wiąże się z Bożym Narodzeniem, na które się przygotowujemy, ma bardzo konkretną treść. Jest bardzo konkretna. I tą treścią tej wiary jest sam Jezus Chrystus. Boże Narodzenie mówi nam, w co wierzymy. Moi drodzy, jest to, myślę, bardzo ważne, żebyśmy odzyskali tę pewność wiary, którą mieli apostołowie. Jezus Chrystus, oni byli o tym przekonani, przyniósł ostateczną prawdę. Przyniósł jakąś bardzo cenną prawdę i wiedzę dla człowieka, o człowieku, o Panu Bogu, o całym świecie. Tak jak powiedział święty Piotr apostoł do Jezusa: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Jak bardzo ważne jest, żeby to przekonanie było także w nas. Żeby nasza wiara nie była właśnie takim naszym małym, prywatnym zamknięciem się w swoim świecie, ja i Pan Bóg. Ale że naprawdę mamy coś cennego, za co także ponosimy odpowiedzialność. Nie wyznajemy tylko jakichś interesujących poglądów na świat, na człowieka, może też na Pana Boga, ale wyznajemy tę prawdę, która jest ważna dla życia każdego z naszych bliźnich. I my także jesteśmy odpowiedzialni za to, aby tę prawdę im zanieść, tak jak czynili to apostołowie. Nosimy w glinianych naczyniach, to prawda, tak jak mówi Paweł apostoł, ale skarb, wielki skarb. I to musimy sobie uświadomić. Moi drodzy, kiedy przypatrzymy się wyznaniu wiary, temu wyznaniu wiary, które odmawiamy co niedziela na mszy świętej, w każdą uroczystość także, to zauważymy bardzo charakterystyczną rzecz, że nie wyznajemy tam wiary w zestaw jakichś poglądów na różne sprawy, ale wyznajemy wiarę w osobę i w pewne wydarzenia związane z tą osobą. Wiarę w to, że w tej osobie i w wydarzeniach jej życia, w jej historii, życia tego przedwiecznego, ale także tego życia tutaj na ziemi, w tych wydarzeniach, które dokonały się za doczesnego życia Jezusa Chrystusa, że w tych wydarzeniach tkwi źródło naszego zbawienia, że w nich tkwi nasze zbawienie. a nie w jakichś słusznych poglądach albo nawet w jakichś słusznych zasadach moralnych. W tym sensie nasze wyznanie wiary, credo, jest, można powiedzieć, w najściślejszym sensie tego słowa vade mecum, to znaczy chodzeniem za kimś. Pan Bóg mówi nam vade mecum, chodź ze mną. I my naszym wyznaniem wiary odpowiadamy na to vade mecum. Nasza wiara to jest chodzenie wraz z Chrystusem po ścieżkach Jego życia. To jest uobecnianie Jego życia w naszym życiu. Wielu z nas na pewno odmawia codziennie różaniec. Czym innym jest odmawianie różańca, jak nie przypominaniem sobie właśnie tych wydarzeń, w których, jak wierzymy, tkwi nasze zbawienie. Więcej niż przypominaniem, przez analogię do sakramentu Eucharystii, można powiedzieć uobecnianiem tych wydarzeń, braniem w nich udziału, i wierzymy, że w tym tkwi źródło naszego zbawienia. Moi drodzy, życie Pana Jezusa było istotnie, myślę, inspirujące dla każdego człowieka, także dla tych, którzy deklarują się jako niewierzący. Widzą w nim na pewno człowieka wielkiego formatu, wielkiego ducha, który wykazał się wielką miłością do bliźniego, który nauczał wielu właściwych moralnych prawd. Ale Pan Jezus żąda czegoś więcej. Pan Jezus nie był mdłym nauczycielem zasad moralnych, człowiekiem jednym z wielu, który odkrył jakąś mądrość i chciał ją przekazać innym. Pan Jezus mówi, nie mówi, że zna drogę, prawdę i życie, ale że On sam jest drogą, prawdą i życiem. Pan Jezus stawia wyraźną alternatywę. Albo uwierzycie we mnie nie jako w człowieka, wielkiego nawet i mądrego, ale jako w Boga. Albo jesteście przeciwko mnie. Na kazaniu na górze, kiedy Pan Jezus wykłada nauczanie moralne Ewangelii, mówi słuchaczom, usłyszeliście, że wam powiedziano, a ja wam mówię. Nie jest to niewinne sformułowanie. To, co Pan Jezus mówi słuchaczom, że usłyszeli wcześniej, to są słowa Tory, prawa mojżeszowego. Powiedzieć, że ja jestem mądrzejszy ponad te słowa, to było najwyższe bluźnierstwo dla Żydów. I mógł to powiedzieć tylko Żyd, który jednocześnie był kimś większym niż swoje własne człowieczeństwo. Moi drodzy, wierzyć w osobę jest dla naszego ludzkiego umysłu, rozumu dosyć poniżające. Wolelibyśmy wierzyć w ideę właśnie, w jakieś mądre, rozumowe argumenty, które bylibyśmy w stanie przyjąć własnym umysłem, własną mądrością, zrozumieć i z przekonaniem uwierzyć. A uwierzyć w osobę może się nam wydawać właśnie poniżające. Ale jeżeli ta osoba naprawdę była Bogiem, jeżeli tak, to był to fakt, jest to fakt jedyny, godny wiary. Nic więcej na tym świecie, w historii człowieka nie zasługuje na wiarę. Jeżeli coś takiego się zdarzyło, że Bóg rzeczywiście stał się człowiekiem i objawił się ludziom, to jest to fakt, który domaga się wiary. Domaga się wiary. A mało tego, że jest godny wiary, on jest także wiarygodny, dlatego że Pan Jezus całym swoim życiem udowodnił to, że jest jednocześnie Bogiem. Całym swoim życiem, ale także swoją śmiercią, a przede wszystkim swoim zmartwychwstaniem. I tym, że wszystko, co mówił, wszystko, co czynił, wszystko, czego dokonał, jest doskonale zgodne z ludzkim duchem. Czujemy to, że Jego życie, Jego działanie jest odpowiedzią na najgłębsze potrzeby ludzkiego ducha. Takie, o których nawet człowiek sam nie zdaje sobie sprawy, z których sam nie zdaje sobie sprawy, o których nie wie. o których może wiedzieć tylko ktoś, kto go stworzył, kto stworzył jego wnętrze. I od tego, moi drodzy, zaczyna się nasza wiara, że czujemy, że potrzebujemy pomocy z zewnątrz, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie dać odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, które się w naszym duchu rodzą, że nie jesteśmy w stanie zaradzić wszystkim naszym wątpliwościom i problemom, że potrzebujemy pomocy kogoś, kto zna nas lepiej niż my samych siebie. I tym kimś jest właśnie Bóg. Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie. Ktoś powie, że to szaleństwo, wierzyć w coś takiego. Być może tak. Ktoś powie, że szpitale psychiatryczne pełne są ludzi twierdzących, że są bogami. Być może tak. Ale moi drodzy, pierwsi chrześcijanie, ojcowie Kościoła mieli na to inne, lepsze określenie. Mianowicie, Pan Bóg stał się człowiekiem po to, abyśmy my mogli stać się bogami. Jedno z dwóch. Albo jesteśmy bogami w wyniku naszej wiary, albo zyskujemy nowe, boskie życie, wchodzimy w nowy poziom egzystencji, albo jesteśmy wariatami. Ale można też powiedzieć, że jesteśmy jednym i drugim. Jesteśmy bożymi wariatami, bożymi szaleńcami, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokonywać rzeczy, do których nie jest zdolny człowiek małoduszny, człowiek małego serca, zamknięty w swoim egoistycznym świecie. Ale nasza wiara nie bierze się znikąd. Nasza wiara zakorzeniona jest w obietnicach Starego Testamentu. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć Jezusa, kim On jest, po co przyszedł, jakie jest orędzie, z którym przychodzi, na czym polega zbawienie, które przynosi. Musimy zrozumieć, jakie były obietnice Starego Testamentu. Czego oczekiwali Żydzi, oczekując Zbawiciela, oczekując Mesjasza. Moi drodzy, przede wszystkim oczekiwali zjednoczenia, doskonałego zjednoczenia z Bogiem. Takiego, w które wierzyli, że było na początku. Że oni są Jego ludem, że są Jego dziećmi. Że On jest ich naprawdę ich Ojcem i się o nich troszczy. Oczekiwali tego, że wreszcie Mesjasz odbuduje lud Boży, rozproszony. Że uczyni wreszcie z niego pochodnie, latarnię morską, do której będą mogły napływać wszystkie ludy. Bo będą widziały w tym ludzie wybranym, w narodzie wybranym, prawdziwe życie, ułożone według myśli Pana Boga. Moi drodzy, czym jesteśmy, jeśli nie nowym narodem wybranym? Czym powinniśmy być, jeśli nie nowym narodem wybranym, skupionym wokół Mesjasza? I nie jest to żaden partykularyzm. Wiara Izraela dawnego także nie była partykularyzmem. Oni tworzyli wspólnotę wiary, i my tworzymy wspólnotę wiary nie dla siebie samych, ale dla wszystkich ludzi, dla naszych bliźnich, dla których powinniśmy być właśnie taką latarnią, centrum, wskazówką. Jakże niestety często sprzeniewierzamy się temu powołaniu. Moi drodzy, Mesjasz miał być pomiędzy tym ludem królem, królem, który przychodzi na ten świat i toczy zwycięskie wojny z wrogami. Ale przecież my nie walczymy przeciwko ciału, jak mówi apostoł Paweł, ale walczymy przeciwko wszystkim złym, duchowym siłom. Ich Jezus Chrystus przychodzi po to na ten świat, aby stoczyć ten bój, abyśmy my mogli w ten bój razem z Nim się włączyć, pójść za Nim. I poprzez trud walki dojść do chwały zbawienia, do chwały zwycięstwa nad wszelkim złem, które chce nas pognębić. Moi drodzy, Pan Pan Jezus mówił także, że przyjdzie wielu fałszywych Mesjaszy. Mówił także o tym, żeby w nich nie wierzyć. Jeśli więc dzisiaj przygotowujemy się do święta Bożego Narodzenia, to miejmy tę pewność, że idziemy za prawdziwym Zbawicielem, prawdziwym Mesjaszem, za prawdziwym Słowem Boga, które stało się ciałem. W Nim jest wszystko powiedziane o człowieku i o wielkości człowieka i o grzeszności, słabości. I podane w Nim są także wszystkie środki do tego, aby tę grzeszność i słabość przezwyciężyć. Bogactwo tego Słowa, które stało się ciałem, jest niezgłębione, jest niesłychane. Moi drodzy, możemy być pewni, że ten Mesjasz, za którym poszliśmy, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I że On chce nas doprowadzić do pełni człowieczeństwa. Świadczy o tym całe Jego życie i pokazuje nam ono, że Pan Bóg nas naprawdę kocha i że jesteśmy wezwani do tego, powołani do tego, aby odpowiedzieć miłością i wobec Pana Boga, i wobec bliźnich. Pozwólcie, że zakończę tę homilię, tę naukę cytatem. Cytatem z homilii papieża, świętego Jana Pawła II. Homilii, w której inaugurował swój pontyfikat. Tam było powiedziane wszystko. Chciał wtedy powiedzieć papież rzeczy najważniejsze, najbardziej podstawowe. Było to tak dawno temu, ponad 40 lat temu. A brzmią te słowa dzisiaj jeszcze bardziej aktualnie. Boimy się uwierzyć w Chrystusa. Nie wierzymy Mu. Boimy się, że to jest może jakiś fałsz, może jakieś zwodzenie, manipulacja. A tymczasem papież święty Jan Paweł II wzywa nas. Nie bójcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia. Tak, życia wiecznego.